Zarówno w religii mojżeszowej, można powiedzieć, czy w tej prawdziwej wierze, czyli w tej prawdziwej wierze w Boga, wierze ludu wybranego, który jest ludem, który otrzymał objawienie, otrzymał Boże Słowo. Zarówno w tej wierze, jak i w wierze wielkich religii tego świata, na przykład w islamie, Bóg jest niewidzialny. Bóg jest odległy i niejako niedostępny. Człowiek, który miałby ujrzeć Boga, tak mówi Stary Testament, byłby skazany na śmierć. Taki jest dystans pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Jest to poniekąd prawda. Jest to poniekąd prawda. Do tego stopnia jest to prawda, że jeśli uważnie czytamy w Starym Testamencie tekst i treść tego, co dzisiaj nazywamy 10 przykazaniami, czyli dekalogiem, jeśli czytamy cały tekst, a nie jego skrót, który dzisiaj funkcjonuje w naszej katechezie katolickiej, to widzimy, że tam jednym z przykazań jest zakaz czynienia jakichkolwiek wizerunków Boga czy jakichś postaci. Nie ma wizerunku. Podobnie jest w islamie. Nie ma wizerunku. Co się więc stało, że my wykreśliliśmy to, ten kawałek przykazania? My, chrześcijanie, wykreśliliśmy ten kawałek przykazania z tego świętego tekstu Starego Testamentu. Nie mamy prawa do wykreślania jakichkolwiek tekstów ze Starego Testamentu, które są Słowem Bożym. Ale jednak uznaliśmy, że mamy do tego prawo. Uznaliśmy tak, ponieważ dał nam do tego prawo sam Bóg. Dlaczego? Dlatego, że sam przekroczył tę barierę, tę przepaść, ten nieskończony dystans, jaki dzieli Boga i człowieka, i w łonie kobiety, która ma na imię Maryja, Maria, w łonie kobiety zrobił coś takiego właśnie, że ten dystans został pokonany. On sam w osobie Bożego Syna stał się człowiekiem. W momencie poczęcia Jezusa Chrystusa w łonie Maryi ten dystans został pokonany. Bóg stał się widzialny. Widzialny. Można go zobaczyć. Ktoś powie, no jak to można Boga zobaczyć? Można zobaczyć, bo Jezus Chrystus nie jest jakoś geometrycznie podzielony na Boga i człowieka i możemy powiedzieć, tutaj jest Bóg, a tu człowiek. To jest jedna osoba, na którą patrzymy, której słuchamy, której dotykamy, która się z nami komunikuje i cała ta osoba jest Bogiem i cała ta osoba jest człowiekiem. Przez to, co podpada pod nasze zmysły, mamy dostęp do Boga. I dlatego w tym momencie, kiedy to się stało, to przykazanie zakazujące czynienia wizerunków zostało wykreślone. I od tej pory w religii chrześcijańskiej, a szczególnie w katolicyzmie, który tak dogłębnie to odkrył, dogłębnie odkrył tę tajemnicę wcielenia, dla nas ważne są widzialne znaki, przez które Bóg do nas przychodzi. Tak jak przyszedł przez widzialny i dotykalny znak swojego Syna. Te wszystkie znaki mają swoją moc, czy czerpią swoją moc tej komunikacji, tego przekazania nam jakiegoś słowa czy Bożej łaski, właśnie od tej tajemnicy wcielenia, że Bóg stał się człowiekiem, stał się dotykalnym i widzialnym znakiem. Stąd wszystkie sakramenty, o których kiedyś jeszcze będziemy mówić, ale również inne znaki, inne ważne znaki, które nie są sakramentami, ale są w naszym życiu niezwykle ważne, wręcz nieodzowne. Znaki materialne. Jednym z tych znaków, poza sakramentami pewnie najważniejszym znakiem, jest znak krzyża. Chciałbym dzisiaj powiedzieć na ten temat kilka słów, ponieważ w czekającym nas obrzędzie na początku grudnia przyjęcia naszych braci i sióstr do katechumenatu, przyjęcie krzyża i naznaczenie krzyżem jest jedną z ważniejszych momentów tego obrzędu. Nasi kandydaci do chrztu, do wejścia do katechumenatu wejdą do kościoła tam z ciemności, z przedsionka, staną tutaj na środku. Poprosimy ich, żeby przedstawili się, żeby podali swoje imię, podadzą swoje imiona, które wybrzmią w kościele. Potem się ich zapytamy, o co prosisz Kościół? Powiedzą o wiarę, co ci daje wiara, życie wieczne. Potem po modlitwach następuje ten obrzęd naznaczenia każdego z nich krzyżem. Przyjmij znak krzyża na czole, na oczach, na ustach, na piersi, na barkach. Niektóre obrzędy za granicą mają nawet na stopach naznaczenie znakiem krzyża, a potem wręczenie krzyża, takiej małego krzyżyka, tak żeby to była własność każdego z nich. Znak krzyża. Niby tak znany, a jednocześnie nie do końca znany. Z tego znaku płynie jakaś łaska, jest to znak tajemniczy, na który nieustannie patrzymy, szczególnie w naszym kościele. Przez dobrych 7 wieków tutaj ludzie patrzą na ten znak krzyża. Patrzył na nie błogosławiony Michał Giedroyć, który tutaj spoczywa koło ołtarza. Proszę go teraz, żeby nam powiedział, co tam zobaczył. Wpatrując się. Właśnie. Chodzi mi o to, że znaki w Kościele katolickim są czymś takim, że niosą ze sobą jakąś treść, ale jednocześnie niosą w sobie jakąś moc i życie, łaskę. Patrzymy na krzyż, no i przecież go widzimy tyle razy. A jednak wiemy, że ci, którzy są katolikami, chrześcijanami, wiedzą, że takie patrzenie na krzyż to jest modlitwa. I kiedy człowiek tak patrzy, w końcu coś się staje. Przychodzi mi teraz na myśl postać Romana Brandstettera. Urodził się w rodzinie żydowskiej, polskiej rodzinie żydowskiej, jeszcze przed wojną II światową. Zmarł w drugiej połowie XX wieku. Stał się w pewnym momencie katolikiem. Był bardzo cenionym pisarzem katolickim. I w jednym ze swoich dzieł opowiada o bardzo ważnej nocy. Nocy, którą spędził w Jerozolimie, dzięki Bogu wojnę mógł spędzić właśnie tam. Dlatego nie dosięgła go zagłada. Pracował w jakimś biurze telegraficznym. Musiał tam spędzić noc po prostu, bo był w pracy. Chciał coś znaleźć do czytania. Wziął jakąś stertę starych gazet. I z jednej z nich wypadła jakaś wkładka, jakaś rycina ukrzyżowanego. Był to wizerunek z Asyżu, z miejsca, gdzie żył, urodził się święty Franciszek. I Roman Brandstetter nie opowiada tam o tej nocy jako o jakichś wielkich fajerwerkach, przeżyciach, cudach, nie wiadomo jakich. Oczywiście, że on znał opowieść chrześcijan o tym, który na tym krzyżu wisiał, ale w pewnym momencie tak bardzo prosto mówi: zobaczyłem, pomyślałem, Bóg. Ten moment zmienił absolutnie całe jego życie. On zobaczył, że wokół tego znaku kręci się cała rzeczywistość tego świata. Miał doświadczenie ruin, jakie zostawia wojna. To był koniec wojny. Zniszczeń, nie tylko zewnętrznych, ale wewnętrznych w człowieku. Popatrzył na ukrzyżowanego, który co dopiero umarł, opisuje ten wizerunek, otwarte usta, przymknięte oczy. Pomyślałem, Bóg. Nie tłumaczy więc nie wiadomo jak tego znaku. Ale opowiadam wam dlatego o tym wydarzeniu, bo ono właściwie streszcza to, co się dzieje w nas, kiedy patrzymy na krzyż. Dla jednych może to być właśnie tego typu uwierzenie, że to jest Bóg i stąd i teraz już wszystko jest inaczej. Dla innych to może być jeszcze inne przesłanie, ale zawsze stamtąd jakaś treść, jakieś słowo mocy, przemiany, siły i życia płynie. I zauważcie, że ten znak zewnętrznie, on jest zupełnie jakby przeciwny do tego, co reprezentuje. Dla człowieka wierzącego jest zupełnie odwrotny do tego, co na nim jest. I dlatego potrzebna jest wiara, dlatego ci, którzy wejdą do katechumenatu, poproszą Kościół o wiarę, a potem dostaną znak krzyża, bo bez tej wiary nie ma sensu patrzeć na krzyż. Wyobraźmy sobie jakiegoś archeologa, który nie zna chrześcijaństwa i odkrywa znak krzyża, jakąś figurkę, jakiś wizerunek, jakiś rzeczywiście krzyż z tym człowiekiem przybitym. Jakby on to opisał? Jako archeolog i historyk. No opisałby to mniej więcej tak, że jest to przedstawienie wykonania wyroku śmierci zgodne z prawem Cesarstwa Rzymskiego, które to cesarstwo w ten sposób karało szczególnie groźnych przestępców w okolicach I wieku naszej ery. Na krzyżu, który był narzędziem wykonania wyroku śmierci, umieszczano również treść, to znaczy umieszczano również to, za co skazaniec właśnie został w ten sposób zabity. To ukrzyżowanie miało również pewien cel wychowawczy, ponieważ miało odstraszać tych, którzy patrzyli na skazańca i czytali, za co został ukrzyżowany, żeby nie robili tego, co on, bo jak zrobią, to czeka ich to samo. No mniej więcej tak można streścić to znaczenie tego znaku. I teraz, jeśli ktoś powie, tak jak Roman Bramstetter, Bóg, to wtedy wszystko się odwraca. To, że Bóg umarł, będzie oznaczać, że no nie może umrzeć, ale rzeczywiście umarł. Ale przecież Bóg nie umiera. To jak to umarł? No i właśnie tutaj musimy się zastanowić i odpowiedzieć sobie to pytanie, skoro Bóg umarł, to co się z tą śmiercią stało? Skoro śmierć dosięgła Boga samego, Jego serca, to co się z tą śmiercią stało? Przez zmartwychwstanie. Potem idziemy dalej i wiemy, że to jest nasza śmierć, nasze grzechy, które go przybiły do krzyża. Potem wiemy, że to nie jest znak końca, znak przegranej, znak ostatecznego zwycięstwa zła, niesprawiedliwości, sadyzmu, ale tak naprawdę jest to dokładnie odwrotnie. To jest znak zwycięstwa miłości, wylania na tą ziemię życia. I ja nie potrafię w tej chwili i nie chcę wytłumaczyć jakoś logicznie, dlaczego tak jest. Po prostu tak jest. Jest odwrotnie. Człowiek wierzący przychodzi do krzyża. Człowiek niewierzący od niego ucieknie albo przejdzie obojętnie. Jeśli rzeczywiście zobaczy to, co na nim jest, to ucieknie. Chciałbym więc, żebyśmy po tej katechezie modlili się patrząc na krzyż. Nie musimy formułować jakichś wielkich tekstów w naszym umyśle, tylko patrzmy i zadajmy Bogu najbardziej nurtujące nas pytania dotyczące życia, śmierci, cierpienia, zła, celu życia, ale też miłości. Zadajmy Mu te pytania i patrzmy na to. Jeśli czegoś nie rozumiemy i nie potrafimy pojąć, to nawet się kłóćmy, ale patrzmy. Patrzmy. Dla każdego z nas jest tam inna odpowiedź, ale streszczająca się w tym, co Jezus powiedział do Nikodema. Nikodem to był taki poszukujący nauczyciel żydowski, który wiedział, że Jezus jest dobrym i prawym człowiekiem, że przyszedł od Boga i przyszedł kiedyś do Jezusa w nocy, bo bał się tych, którzy Jezusa nienawidzili i zaczął z Nim rozmawiać. I Jezus mu w pewnym momencie powiedział: potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Potrzeba, aby Go wywyższono tak, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni. Jezus odwołał się tutaj do znaku, do Mojżesza, który podczas wędrówki ludu przez pustynię przybił do pala znak węża. Bo tak kazał Mojżeszowi Bóg, ponieważ węże zostały zesłane na szemrzących, grzeszących i nieufających Bogu Izraelitów, którzy zaczęli od tych ukąszeń umierać. I ten znak węża, na który mieli spojrzeć Izraelici, miał ich uzdrawiać. Jezus się odwołał do tego znaku. Właśnie tak dwuznacznego, jak ten wąż. Wąż przecież nie jest znakiem życia, tylko trucizny, śmierci. Więc Jezus jest takim dwuznacznym znakiem, na którym, który ma być wywyższony, czyli na który trzeba patrzeć, żeby zrozumieć, co to jest życie, co zrobił Bóg, kim ja jestem. Patrzmy więc na krzyż. Jezus nam powie. Michałowi powiedział: bądź cierpliwy aż do śmierci, ja dam ci wieniec życia. Taka jest tradycja, że to usłyszał Michał Giedroyć od tego ukrzyżowanego, którego widzimy. Każdy z nas usłyszy co innego, ale będzie to zawsze słowo życia. Amen. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję tym, którzy słuchają. Rozmawiajcie bardzo proszę o tych wszystkich katechezach i o Waszych przemyśleniach z katechistami. Bardzo Was proszę o to, żeby te spotkania były regularne. Wiem, że dwa domy sióstr Jadwiżanek są zamknięte, ale jeśli kiedy będą otworzone po tych wszystkich kwarantannach, to liczę na to, że nadrobicie te spotkania, że będą one nawet częstsze może, jeśli to będzie możliwe oczywiście, niż raz w tygodniu. O rzeczach Bożych, o własnym spotkaniu z Bogiem warto rozmawiać, bo te rozmowy są najważniejsze w naszym życiu. Dobranoc.